Chciałbym mówić o takiej zmianie w naszym życiu, której możemy doświadczyć jedynie w Jezusie. Zmiana bowiem jest naturalną składową naszego istnienia. Pomyśl sobie o czasie, upływie czasu, na przykład pomyśl o tym, co robiłeś 10 lat temu. Jeżeli porównasz, co było 10 lat temu i dzisiaj, łatwo stwierdzić, że nie jesteś tą samą osobą. W rzeczywistości, jeśli cofniemy się jeszcze dalej jak 10 lat, na przykład 12, 15, 18, 20 lat, to zupełnie nie przypominamy tej osoby, którą naówczas byliśmy. Niektórych z was w ogóle nie było w tym czasie. Zanim spotkamy kogoś dzisiaj, kogo zmienił nasz Pan Jezus, mam nadzieję, że czegoś będziemy się mogli z tego nauczyć. Najpierw powiem o zasadzie zmiany. Zasadzie, którą widzę w Biblii. Jest taki fragment w Starym Testamencie, który tej zasady dowodzi albo który pokazuje zasadę zmiany. Jeżeli masz przed sobą Biblię, sięgnij proszę do Księgi Jeremiasza. To jest jeden z czterech wielkich proroków. Księga Jeremiasza, rozdział 18. I z tej księgi przeczytam 6 pierwszych wersetów. Jeremiasza 18, 1 do 6. Słowo, które przyszło do Jeremiasza od Pana, mówiąc: wstań i zejdź do domu garncarza, a tam oznajmię moje słowa. Potem zszedłem do domu garncarza i tam był, robiąc coś na kole. A tak przy okazji, jeżeli nigdy nie widziałeś garncarza przy pracy, to ze smutkiem muszę powiedzieć, że twoja edukacja jest niekompletna. Jesteś sobie winien takiej lekcji. Koniecznie musisz wygospodarować czas i znaleźć miejsce jakiegoś warsztatu garncarza, jakiegoś warsztatu rzeźbiarza. Mogę podać adres, fantastyczni rzeźbiarze. I koniecznie musisz przypatrzeć się, w jak wyjątkowy sposób powstaje naczynie z gliny. Mieliśmy niedawno, kilka miesięcy dobrych temu, okazję być we Lwowie i tam jest piękny skansen koło Lwowa. I tam właśnie częścią tego skansenu jest warsztat gliniarski z XIX wieku. Jest taki pan, który ma ręce ze złota i właśnie tymi rękoma tworzy gliniane naczynia. Fantastyczne przeżycie. Jeżeli zobaczysz, jak powstaje gliniane naczynie, zrozumiesz, o czym pisze prorok. O czym nasz Pan mówi w wielu miejscach Pisma Świętego. Zobaczysz, co to jest istota zmiany. Garncarstwo to starożytna i szlachetna sztuka i można się z niej wiele nauczyć. Więc prorok Jeremiasz schodzi na dół do wsi, do pracowni garncarza i patrzy, jak on, co on robi przy swoim kole. Czwarty werset. Ilekroć naczynie, które formował z gliny, nie udawało się, przerabiał je na inne naczynie, takie, jakie w danym przypadku uznał za właściwe. Właśnie to widzi prorok. Zrozumiał, że to garncarz decyduje o kształcie swojego naczynia. Następnie prorok wskazuje na płynącą lekcję. Wyciąga wnioski z tego, co widzi. Werset 5 i 6. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy podobnie jak ten garncarz nie mogę postąpić z wami, domu Izraela? Oświadcza Pan. Oto jak glina w rękach garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Widzisz, Jeremiasz mówi o zmianie, nawet nie wspominając słowem tego słowa, tego pojęcia. Mówi: jesteś dla mnie jak bryła gliny. Mogę cię ukształtować, jak chcę, sprawić, aby twoje naczynia były cieniusieńkie i delikatne, wyciągnąć je wysoko i stworzyć z ciebie naczynie dekoracyjne. a mogę jednym ruchem zgnieść to wszystko i ukształtować zupełnie inne naczynie. Mogę też zrobić, co chcę, bo zmiana jest moim prawem. Ja jestem suwerennym Bogiem. To moja specjalność. To ja o niej decyduję, nie ty. No więc mamy tutaj zasadę i istotę zmiany, o której mówi Biblia. A teraz chciałbym, abyśmy zobaczyli przykład takiej zmiany z Nowego Testamentu. I mam nadzieję, że będziemy się czegoś mogli nauczyć z tego przykładu. Przenieśmy się do Nowego Testamentu. Zapraszam, aby otworzyć 9 rozdział Ewangelii Jana. Jana, 9 rozdział. Spotkamy tu człowieka w średnim wieku, niepełnosprawnego od urodzenia. Nie muszę dodawać, co jego niepełnosprawność znaczyła naówczas w pierwszym wieku po Chrystusie na Bliskim Wschodzie. Dzieci były gwarancją stabilności i życiowego dostatku na starość niedołężnych rodziców. Niepełnosprawność wszystko zmieniała. Ludzie musieli się utrzymać z pracy własnych rąk. Niepełnosprawność wszystko zmieniła. Pierwszy werset. Na swojej drodze, czytam Jana 9:1, zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Oto mamy przykład bryły gliny na kole gancarskim. Jego uczniowie zobaczyli tego żebraka i dojrzeli w nim jedynie przypadek, jedynie przykład. Panie, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Jeżeli nie będziemy uważni, to bardzo łatwo się może okazać, że w kontaktach z ludźmi szczególnej troski łatwo jest o obojętność i o rutynę. Zgodzisz się ze mną, prawda? A jeśli widzisz ich wielu, takich ludzi szczególnej troski, tak jak to było na Bliskim Wschodzie naówczas, to z pewnością dość szybko staniesz się odrętwiały i nieczuły. Pochodzę z rodziny, w której jeden z członków naszej rodziny był niepełnosprawny. Dość mocno jestem wyczulony na to zagadnienie. Z upływem, jeżeli nie będziesz uważny, upływem czasu twoje serce może stać się obojętne i zimne. Z czasem nawet przestaniesz dostrzegać osoby szczególnej troski. Wszyscy żebracy, wszyscy więźniowie, wszyscy niepełnosprawni, wszyscy ludzie, którzy ulegli swoim nałogom, to tylko kolejny przypadek. I właśnie dlatego żebrak stał się jedynie tematem dyskusji religijnej, tematem dyskusji teologicznej. Po prostu uczniowie chcieli podywagować. Kto zgrzeszył, Panie? On czy jego rodzice? Zauważyliście, jak bardzo bezosobowo ustosunkowują się do tego biedaka? Odpowiedź Jezusa nas otrzeźwia i dotyka bardzo głęboko. Trzeci werset. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać jego dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, mówi Jezus, jestem światłem świata. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu, idź, obmyj się w sadzawce Siloe, albo Siloa, jak nazywali to Żydzi, to znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Jestem pewien, że czytałeś tę historię zbyt wiele razy, więc wszystko w niej jest dla ciebie przewidywalne. Wiesz dokładnie, co się teraz stanie. Nawet to może być nawet trochę nudne. To tylko kolejna historia, kolejny cud. Chcę cię zachęcić, abyś spróbował utożsamić się z mieszkańcami Jerozolimy pierwszego wieku. Chciałbym, abyś próbował wejść w sytuację sąsiadów tego biedaka. Wyobraź to sobie. Mieszkasz w jego sąsiedztwie. Całe twoje życie dorosłe, świadome, widziałeś i widzisz tego człowieka, który siedzi z wyciągniętą ręką i żebrze. Siedzi tu od zawsze. Nie ma żadnych oczekiwań. Było tak wczoraj, jest tak dzisiaj, będzie jutro. A jednak. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Kiedy ten człowiek wrócił z sadzawki, myślę, że on nie wrócił, on biegł, albo nawet leciał kilka centymetrów nad ziemią. Kiedy wrócił z sadzawki po odmyciu oczu, kiedy przejrzał, nie może nacieszyć się tą zmianą w jego życiu. No dobrze, powiesz, i co? Spróbujmy się z tej sytuacji czegoś nauczyć. Jeżeli popatrzymy właśnie na 9 rozdział, zobaczymy łatwy podział, którego można dokonać. W wersetach od 8 do 12 Jan opisuje reakcję sąsiadów na to, co widzą. I ta reakcja jest zdumiewająca. W wersetach od 13 do 34 mamy reakcję faryzeuszy i ona jest wprost niewiarygodna. Trudno uwierzyć w tego rodzaju reakcję. A od 35 do końca tego rozdziału znajdujemy reakcję Jezusa. Pamiętaj, że przez całe świadome życie sąsiadów, jesteśmy sąsiadami, przez całe twoje dorosłe życie nasz bohater jest ślepy. Innego go nie znasz. Teraz przychodzi do ciebie i widzi. Jaka jest reakcja sąsiadów? 8 werset. Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie ten, który siadywał i żebrał? Jedni mówili, że to ten, inni twierdzili, że to ktoś inny, do niego podobny. On natomiast przyznawał, hej, to ja jestem. Nie poznajecie? Popatrzcie, ja widzę. To niesamowite. Jestem w stanie was widzieć. Ty jesteś wysoki, ty jesteś niski, ty jesteś fajny, ty jesteś paskudny. Widzę, to jest cud. Uzdrowiony nie może pojąć, że jego sąsiedzi mają zupełnie co innego w głowie. Wiesz, co oni robią? Oni się kłócą o jego tożsamość, kim on właściwie jest. Zastanawiają się nie tylko, kim on jest, ale ich interesuje, jak się to stało, że ten gość widzi. Popatrzmy do 10 wersetu. Zagadnęli go zatem, jak więc odzyskałeś wzrok? Kogo to obchodzi? Nie dziwi was, że ja widzę? Co wam jest, ludzie? Nikt z nich nie proponuje, hej, przynieście konfetti, ty przyniesiesz kole, ty przyniesiesz kanapki, ty sałatki, mamy tutaj party. Cieszmy się, że ten człowiek widzi. No niestety. Raczej mówią, powiedz nam, co się stało, tak krok po kroku. Chcielibyśmy przeanalizować, co się stało, co się wydarzyło. Droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, zmianę zawsze jest nam trudno zaakceptować. Oczekujemy jej, spodziewamy się jej, nawet jeżeli myślimy w sensie politycznym albo gospodarczym, to nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. To musi iść na pewno ku lepszemu. Jeżeli jest zmiana ku gorszemu, mamy problemy. Ale cały czas zmianę jest nam trudno zaakceptować, zwłaszcza jeżeli zachodzi po długim okresie stagnacji. Jeśli potrafisz się utożsamić ze świadkami tego cudu, jeśli będziesz jednym z nich, mieszkańcem Jerozolimy, to w takiej sytuacji, w jakiej się znalazłeś, pierwsze, co ci przychodzi do głowy, to trzeba zaprowadzić tego gościa do faryzeuszy. Niech oni to zobaczą. Taka jest mentalność tych ludzi. Spójrzmy na tę niesamowitą sytuację. Dopytywany, co się stało, uzdrowiony odpowiada sąsiadom: człowiek imieniem Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił: idź, obmyj się w Siloę. Poszedłem więc, obmyłem się i proszę bardzo, widzę. Werset 12. A gdzie on jest teraz? Zapytali. Nie wiem, odpowiada. Nie mam pojęcia, kogo to obchodzi. Popatrz, ja widzę. Widzisz ten dylemat? Widzisz ten problem? Widzisz to wyzwanie zmiany? To nie wiem, brzmi, to przecież nie jest ważne. Popatrz na istotę problemu. A oni na to, no cóż, lepiej zaprowadzimy ich do przełożonych. Zaprowadzimy go do przełożonych. 13 werset. Zaprowadzili go zatem, jeszcze niedawno niewidomego, do faryzeuszów. I teraz sytuacja staje się wręcz niewiarygodna. A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył niewidomemu oczy, był szabat. O nie, co za skandal. Uzdrowienie w szabat? Jak to możliwe? 15 werset. Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok, i powiedział: nałożył mi na oczy błoto, obmyłem się i widzę. Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili zatem, ten człowiek nie może być z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich cudów, takich znaków, i doszło między nimi do podziału. Gdybyśmy mieli posłużyć się językiem współczesnym, powiedzielibyśmy, że Jezus całe swoje ziemskie życie nie miał najlepszej prasy. Zgodzicie się ze mną. Ludzie nie mieli pojęcia, kim on naprawdę był. Niektórzy mówili, że to grzesznik, obżarciuch, pijak. Inni mówili, że jest święty. Niektórzy mówili, że przyszedł od samego diabła i dokonuje cudów mocą diabła. Inni widzieli w nim zmartwychwstałego Jana Chrzciciela. Dla innych jeszcze był prorokiem. Co za szeroka paleta opinii na ten sam temat. 17 werset. Ponownie więc zwrócili się do uzdrowionego. Co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy. I odpowiedział, on jest prorokiem. Żydzi jednak nie uwierzyli, że on był niewidomy i odzyskał wzrok. Widzisz ten absurd? Najwyraźniej całe swoje życie widziałeś. To jest oszustwo, niecne oszustwo. Chcesz nas nabrać. Pogrywasz na naszych uczuciach religijnych, ty krętaczu. Ta sytuacja, nie wiem, czy tobie też, ale ta sytuacja przypomina mi proces Kafki. 18 werset. Wezwali więc rodziców uzdrowionego. Niesamowite. Teraz zobacz, co się dzieje. Teraz mówimy o presji, o zastraszaniu. Biedni rodzice boją się faryzeuszy, stoją przerażeni obok swojego syna przed ławą. Wyobrażam sobie, że dla dodania sobie autorytetu usiedli za stołem, rozsiedli się i co? Lepiej powiedzcie nam prawdę. 19 werset. A gdy przyszli, zapytali ich, czy to jest wasz syn, który, jak twierdzicie, urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi? Rodzice odpowiedzieli, wiemy, że to jest nasz syn i wiemy, że się urodził niewidomy. Lecz jak to się stało, że teraz widzi, albo kto mu otworzył oczy, nie wiemy. Cóż za tchórzliwe kłamstwo. Zapytajcie jego. Jest dorosły, niech mówi sam za siebie. My to znamy z historii literatury i z historii Jezusa, umywanie rąk, prawda? Rodzice mówią, to nie nasza sprawa, jest dorosły, niech sam mówi za siebie. Czytamy 22 werset. Powiedzieli tak z obawy przed Żydami, Żydzi bowiem już wcześniej postanowili, że wyłączą z synagogi każdego, kto uzna go za Chrystusa. Nie mają zamiaru być ekskomunikowani. Przyznają, owszem, to jest nasz syn, urodził się ślepy, ale co się z nim porobiło, nie wiem. 23 werset. Właśnie dlatego rodzice uzdrowionego powiedzieli, jest dorosły, zapytajcie jego. Ponownie więc faryzeusze przywołują tego człowieka, który był niewidomy i mówią, oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Uzdrowiony odparł. Czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno. Byłem niewidomy, teraz widzę. Prosta filozofia, proste podejście do życia. Liczą się fakty. To wszystko. Drodzy, co wam mogę na ten temat powiedzieć, szanowna komisjo? 26 werset. Zapytali go więc, co cię uczynił? Jak otworzył ci oczy? Strasznie mi się podoba odpowiedź zawarta w 27 wersecie. Już wam powiedziałem. Nie dość wam? Co jeszcze chcecie usłyszeć? Może wy też chcecie zostać jego uczniami? Dobre, co? Jesteście zainteresowani? Zapraszam. Fantastyczne. Wtedy go znieważyli. To ty jesteś jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. Ty też widzisz w tych słowach wylewającą się dumę tych ludzi, arogancję tych ludzi? Kto tu rządzi? Jak śmiesz? Kto tu decyduje? Werset 30. Teraz uzdrowiony robi się troszkę odważniejszy. A to dziwne, mówi. Wy nie wiecie, skąd jest, a on otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli. Od wieków, mówi dalej, nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i ty chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Jak śmiesz, prostaku, precz stąd! Zauważmy, drodzy, że kiedy nasze oczy zostają otwarte, kiedy ślepota zostanie usunięta i gdy zaczniesz opowiadać swoją historię w swoim najbliższym otoczeniu, to lepiej uważaj. Bądź przygotowany na nieprzyjemności, bądź przygotowany na niechęć, a nawet na wrogość. Zwłaszcza gdy dzielisz się swoją historią przemiany z osobami ślepymi duchowo. Wtedy masz jak w banku. Będą patrzeć na ciebie, jakbyś był przybyszem z innej planety, jakbyś nie miał wszystkiego po kolei tutaj pod sufitem. Uzdrowiony już nie pasuje do ich grona. Teraz muszą go wyrzucić. I wtedy właśnie przy tak katastrofalnych skutkach zmiany tego człowieka, czytamy dalej, wtedy właśnie przychodzi do niego Jezus i mówi, 35 werset, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to, kto to jest Panie, aby mógł w Niego wierzyć? Ten człowiek jeszcze nie jest wierzący. Odzyskał jedynie wzrok fizyczny. Panie, powiedz tylko, kim on jest? 37 werset, jest nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z tobą rozmawia. A on wierzy, Panie, i złożył mu pokłon. Ani jednym słowem nie mamy tutaj nazwanej istoty tego, co się dzieje. Zmiana. Czasami zmiana w twoim życiu nastąpi jedynie w sensie fizycznym. Ale Bóg w cudowny sposób, krok po kroku, niezauważalnie zacznie dokonywać zmiany duchowej. Wtedy doświadczysz cudownego uzdrowienia, prawdziwej, zmiany. Ta zmiana nastąpi między tobą a nim. Staniesz się innym człowiekiem. Czasami będzie to uzdrowienie. Czasami będzie to uzdrowienie zbuntowanego serca. Czasami będzie to możliwość odejścia od złych nawyków, od złej przeszłości. Czasami uzdrowi twoją niezdolność do wybaczania ludziom, którzy cię skrzywdzili. Przemieni je we wspaniałomyślność. Wreszcie będziesz mógł wyrwać się z życia naznaczonego kwasem i goryczą. Będziesz mógł oderwać się od swojej złej przeszłości. Pan w swojej łasce dotknie cię, a ty zaczniesz dokonywać rzeczy, które dotąd były ci dla ciebie zupełnie niemożliwe, poza twoimi możliwościami. Teraz wreszcie będziesz mógł tego dokonać. Teraz doświadczysz wolności człowieka o wspaniałym wzroku. Wreszcie przejrzałeś, a on przywróci ci wzrok. Chcesz zmiany? Jesteś na nią gotowy? Skłoń głowę w modlitwie. Panie drogi, zmiana boli, zwłaszcza zmiana w życiu duchowym, wtedy, kiedy musimy podejmować trudne, bolesne decyzje, ale dziękujemy ci, że właśnie wtedy, kiedy najbardziej cierpimy, kiedy najbardziej się borykamy, ty stajesz przed nami, aby zapytać, czy wierzysz. Panie, wierzę. I tak jak ten biedak, jestem przed tobą na kolanach, aby oddać ci chwałę i cześć. Amen.